Na początek nocne ataki Rosji na Ukrainę. Drony i rakiety uderzyły w Kijów i Charków. Są ranni. Potem Londyn. Posłuchajcie, jak brytyjskie MSZ oceniło rozmowy z udziałem Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec w sprawie działań zmierzających do osiągnięcia pokoju. A za Pominalskim przypominamy ostatnie dni na rozliczenie podatku PIT. Rosja znów atakuje nocą Ukrainę. Drony i rakiety ostrzelały Kijów i Charków. W Kijowie rannych zostało 5 osób. Mieszkańcy jednego z domów zostali uwięzieni pod gruzami. W Charkowie trwa ocena skutków 7 ataków rakietowych. Na razie brak informacji o poszkodowanych. Na miejscu działają służby ratunkowe. Brytyjskie MSZ oceniło wieczorem rozmowy urzędników z Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec w Londynie jako owocne i udane. Osiągnięto postępy w sprawie wspólnego stanowiska co do dalszych kroków, podano w komunikacie. Przedstawiciele tych państw oraz USA spotkali się w Londynie z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrijem Jermakiem, ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą i ministrem obrony Rustemem Umierowem. Była to kolejna runda intensywnych rozmów po spotkaniu w Paryżu w ubiegłym tygodniu. Wszystkie strony ponownie wyraziły silne poparcie dla zaangażowania Donalda Trumpa na rzecz powstrzymania, zabijania i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju, czytamy w komunikacie. Tysiące wiernych przyjadą w weekend do Krakowa. W łagiewnickim sanktuarium odbędą się uroczystości związane ze świętem Miłosierdzia Bożego. W tym roku mają być wyrazem dziękczynienia za pontyfikat papieża Franciszka, którego pogrzeb w Rzymie odbędzie się w sobotę.
Uśmiechnięty, dobry, miłosierny, był przewspaniałym Ojcem Świętym. Był to wspaniały papież. Obyśmy dostali takiego samego.
Jak go pani zapamięta?
Taki ojciec narodu, rodziny, który nas kochał, a teraz może nas kocha w niebie, tak jak Jan Paweł II.
Usłyszała reporterka RMF FM od pielgrzymów, którzy przybyli do krakowskiego sanktuarium. Ostrzegamy kierowców podróżujących A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Godzieszów, Bolesławiec ciężarówka wjechała do rowu. Trwa akcja wyciągania pojazdu. Jezdnia jest zablokowana. Doroczna informacja o kierunkach polskiej polityki zagranicznej była szansą na załagodzenie sporu między prezydentem a szefem MSZ-u. Tak się jednak nie stało. Radosławowi Sikorskiemu wyraźnie udało się zirytować Andrzeja Dudę mimo pojednawczych słów wygłoszonych w sejmowej mównicy. Wymianę zdań obserwował Tomasz Skory.
Minister Sikorski łagodnie nawiązał w ekspoze do przeciągającego się sporu o nominacje ambasadorskie.
Cieszy mnie, że w ostatnich tygodniach górę bierze pragmatyczne spojrzenie i chęć kompromisu. Dziękuję panu prezydentowi za wszystkie podpisywane teraz nominacje.
Mimo tego ukłonu Andrzej Duda ekspoze ministra ostro skrytykował, zarzucając mu m.in. jawne włączanie się w kampanię wyborczą.
Pan minister de facto sprowadził to wszystko do polityki partyjnej, używając hasła jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich.
Na odpowiedź Sikorskiego nie trzeba było długo czekać.
Uważam, że cała Polska naprzód to bardzo dobra motywacja dla nas wszystkich, aby wzmacniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
Podsumowując, w kontaktach prezydent MSZ stosunki pozostają napięte, a różnica zdań utrzymuje się.
Tylko tydzień pozostał na rozliczenie podatku PIT. Deklaracje złożyło już ponad 13 700 000 osób. To najnowsze dane Ministerstwa Finansów, które uzyskał nasz reporter. Igor Skrzypek sprawdzał, czy Polacy chętniej rozliczają się tradycyjnie w urzędzie, czy przez internet.
Zdecydowanie w formie cyfrowej, przez internet. Do końca zeszłego tygodnia fiskus otrzymał niemal 6,5 miliona deklaracji poprzez usługę Twój e-PIT. A kolejne 6,5 miliona to także cyfrowe rozliczenie, ale złożone poprzez inne formy. Zaledwie 770 tysięcy Polaków zdecydowało się na złożenie deklaracji w urzędowym okienku.
A co w sytuacji, gdy ktoś zapomni i nie rozliczy podatku, albo ostatniego dnia strona urzędu nie wytrzyma zwiększonego ruchu?
Cóż, resort finansów twardo zapowiada, że usługa Twój e-PIT jest w pełni przygotowana na dodatkowe zainteresowanie, choć z tym bywało różnie. A co jeśli po prostu zapomnimy? System wstępnie przygotowuje nasze deklaracje i po upływie terminu zostaną one zaakceptowane automatycznie.
Publicystyka w faktach RMF FM.
Teraz w faktach Katarzyna Kotula w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM. Minister do spraw równości z Nowej Lewicy poinformowała m.in., że w czwartek na stałym Komitecie Rady Ministrów odbędą się rozmowy o dwóch ustawach o związkach partnerskich.
Panią minister, czego nauczył papież Franciszek? To ciekawe pytanie, panie redaktorze. Ja nie sądziłam, że od tego zaczniemy,
no, dlatego, że prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta powiedział, papież Franciszek zawsze nauczył nas przede wszystkim o solidarności i o empatii.
Ja jestem poza Kościołem od wielu lat, panie redaktorze, ale myślę sobie, że patrząc, o ile można mi oceniać na ten pontyfikat, to powiedziałabym, że na pewno to był pontyfikat chyba jednak bardziej budowania mostów niż stawiania murów. Oczywiście patrzę w kontekście nieformalnych wypowiedzi papieża dotyczących chociażby mniejszości seksualnych.
No to mamy i formalne wypowiedzi, prawo do błogosławienia osób w parach jednopłciowych. To
czyli właściwie jakaś forma formalizacji. Nie mówimy
jaka. To jest
jaka.
Dyskusyjne, tak. ale jakaś forma.
Ale na pewno papież otwierał drzwi, a nie zamykał. To znaczy otwierał je dla kobiet, bo przecież działał na rzecz większego zaangażowania, większej obecności kobiet w kościele, ale także właśnie mniejszości seksualnych, którym mówił, że są rodziną, że mają prawo być w kościele i wierzę, że są osoby być może LGBT, dla których jest to ważne. No,
spotykał się z osobami transpłciowymi,
z rodzicami,
z transpłciowymi prostytutkami. To jest takie spotkanie, dwa się odbyły i pomagał im finansowo.
Na pewno to był inny, odróżniający się pontyfikat i w tym kontekście był ciekawy. Tak jak
ale
mówię...
nauczyła się pani czegoś od papieża, czy nie? Pani minister uciekła pani od pytania.
Ja myślę, że raczej przyglądałam się z ciekawością. Zabrakło trochę faktycznie po wybuchu wojny w Ukrainie. Myślę, że wiele osób czekało na takie jasne określenie, kto zaatakował, a kto jest zaatakowanym, kto jest agresorem. I to będzie rysa na szkle w mojej ocenie, jedna z tych, które pozostaną. Natomiast tak jak mówię, ja zwracam dzisiaj uwagę na to, co jest ważne, szczególnie dla społeczności LGBT, no, która słyszała od tego papieża inne rzeczy niż od papieży poprzednich i która miała takie poczucie, że ktoś otwiera dla nich drzwi, że mogą być w kościele, że jeśli są katolikami, to jest tam dla nich miejsca. To jest bardzo ważne.
To dobrze, że w sobotę mamy w związku z tym żałobę narodową w Polsce?
Ja powiem szczerze, że wiadomo, my w Lewicy otwarcie mówimy, że dla nas, znaczy Polska jest państwem świeckim, to raz. Dwa, rozdział na linii Kościół-Państwo. Po trzecie, myślę, że o ile ta żałoba była zrozumiała w przypadku śmierci Jana Pawła II, to był w jakimś sensie polski, to był Polak, to był polski papież, to był nasz papież, mówiła większość tego społeczeństwa, dla której
czyli nie
papież
dobrze,
był ważny.
Pani minister.
Nie uważam, że to jest nadmiarowe, ale rozumiem, że dla jakiejś części, która wciąż jest katolikami, jest praktykująca, to może być ważny dzień i mi to zupełnie nie przeszkadza. No,
Trzeba było przesunąć obchody.
Rzeczywiście. W obchody, na które udajemy się wraz z całym rządem, Sejm, Senat w Gnieźnie, które miały odbyć się w sobotę o 12, odbędą się po prostu w piątek. To nie jest małe przedsięwzięcie, żeby to przesunąć na dzień wcześniej, natomiast rozumiem, że
tak nie inaczej. W niedzielę będzie.
Zdecydowano, bardzo się cieszę.
To jeszcze tylko pytanie o premiera. Czy powinien polecieć na pogrzeb, pani zdanie?
Ja nie wiem, jaka będzie decyzja pana premiera. Wiem, że marszałek, jak rozumiem, oczywiście pan prezydent, ale wiem, że też marszałek. Rozumiem, że będzie też reprezentacja Sejmu, Senatu. Posłowie, parlamentarzyści lewicy, czyli czy posłowie, czy senatorowie nie wybierają się. Ta
czyli
decyzja
pani też nie leci.
Zapadła wczoraj na klubie. Nie, panie redaktorze, nie lecę i nie leci nikt z lewicy. Walczyliśmy i walczymy o świeckie państwo. Nasze stanowisko jest jasne i niezależnie od śmierci papieża. Ono pozostaje niezmienne.
To teraz mówiła pani o rzeczach ważnych dla społeczności LGBT. Co ze związkami partnerskimi? Będą, nie będą?
Jutro,
tak zapowiadacie?
Tak, jutro na Stałym Komitecie Rady Ministrów są w planie. Ze względu faktycznie na żałobę, przeniesienie gnieźnieńskich uroczystości. Są też pewne zmiany w harmonogramie Sejmu, który rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 10, ale jeśli nic się nie wydarzy złego, to jutro na Stałym Komitecie Rady Ministrów będziemy rozmawiać o ustawach, dwóch dużych ustawach o związkach partnerskich. Ustawa główna, ustawa wprowadzająca, Urząd Stanu Cywilnego. Bardzo formalna, taka, powiedziałabym wręcz techniczna procedura, w której rejestrujemy związek partnerski, wspólne nazwisko, dziedziczenie, prawo do pochówku.
Ale będziecie rozmawiać, czy to będziecie już pchać dalej? Bo rozmawiacie od półtora roku.
Tak, ale panie redaktorze, jakby pan zobaczył, ja mam przy sobie wydrukowaną formę papierową ze sobą. To jest ponad 400 stron. Samych uwag...
Tylko, że z 400 stron nic nie wynika, jeśli PSL nie poprze.
Panie redaktorze, spokojnie. Mieliśmy po pierwsze październik, listopad. W październiku ta ustawa pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Najpierw była walka o to, żeby to był w ogóle projekt rządowy. Mi bardzo na tym zależało, żeby rząd koalicji 15 października, pomimo, że nie mamy tego w umowie, wysłał jasny sygnał, że tak naprawdę mówiliśmy o prawach człowieka, prawach kobiet, prawach mniejszości w czasie kampanii i dzięki temu wygraliśmy wybory, dzięki temu jesteśmy dzisiaj ministrami.
Ale to, że będzie część kolegów, czy nie będzie?
Panie redaktorze, to, że część kolegów być może zapomniała, dzięki komu jest dzisiaj ministrami, sprawuje ważne stanowiska, no nie oznacza, że mamy
czy
ten temat...
Czy wszystko jest dogadane?
Ja zrobię, panie redaktorze, ja zrobię wszystko i mogę państwu obiecać, że ta ustawa wejdzie i w życie i że będzie można
czy
w Polsce zawierać związki partnerskie.
Czy na tym komitecie stałym, małym Rady Ministrów, ona zostanie przepchnięta dalej, czy
ja
się to
wracam
nie...
po godzinie 11 do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będziemy patrzeć na to, jakie uwagi jeszcze spłynęły. Jutro będziemy te uwagi adresować, będziemy mówić i mam nadzieję, że będziemy w stanie
się porozumieć. Koalicjanci się o to zgadzają?
To wszystko wydarzy się jutro na stałym Komitecie Rady Ministrów.
No, ale rozmawia pani, rozumiem, z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem, rozmawia pani z PSL-em, także z trzecią drogą.
Panie redaktorze, Szymon Hołownia nie tylko popiera ten projekt, ale też sam mówił, że ma pełne poczucie...
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ale, panie redaktorze, trwają prace. To jest projekt rządowy, jest procedura rządowa.
Trwają prace od roku.
Tak, dlatego, że kiedy pan premier powiedział, że ustawę będziemy procedować zimą, to Rządowe Centrum Legislacji, które pomaga nam przy tym projekcie, bo Departament do Spraw Równego Traktowania to jest 6 osób,
panie,
nie mamy działu
takie
prawnego.
Wrażenie,
ale
że
nie.
Pani ucieka od odpowiedzi.
Nie, nie,
czy macie poparcie PSL-u? To jest kluczowe pytanie.
Ale, panie redaktorze, najpierw zaadresować musimy wszystkie uwagi, które do nas spłynęły z Ministerstwa Obrony, Infrastruktury, Cyfryzacji, z Ministerstwa Finansów. Ustawa była konsultowana październik, listopad. Potem druga wersja została wysłana jeszcze raz do resortów. Dwudniowa konferencja uzgodnieniowa się odbyła w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jest tak duży projekt, po prostu.
Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z minister Katarzyną Kotulą posłuchacie i zobaczycie na rmf24.pl. Do jej kolejnego fragmentu wrócimy w Faktach o 4.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.